Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
Dzień dobry Państwu, Krzysztof Świątek przy mikrofonie. Mglisty szarostan, tak można by ocenić pogodę w Gdańsku, ale nastroje gości pozytywne, goście uśmiechnięci i najważniejsze wydarzenia polityczne będą komentować goście Radia Gdańsk. Pani poseł Małgorzata Chmiel, Platforma Obywatelska i Klub Koalicji Obywatelskiej.
Dzień dobry, witam Państwa.
Poseł Marek Rutka, Wiosna, Koalicyjny Klub Lewicy.
Dzień dobry Państwu.
Poseł Janusz Śniadek, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam.
I radny Gdańska Karol Rabenda, Porozumienie.
Dzień dobry.
Nie było potrzeby reasumpcji, czyli powtórnego głosowania, bo ono jeszcze trwało i można było je przerwać. Tak ocenił wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Mowa o głosowaniu w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa. Ze stenogramu, który został opublikowany na stronach Sejmu, wynika, że posłowie zgłaszali awarię urządzeń do głosowania. Nie jest to zresztą taka pierwsza sytuacja. W internecie pojawił się na przykład film z okresu, kiedy marszałkiem Sejmu był Radosław Sikorski. Doszło do właściwie analogicznej sytuacji. Marszałek wtedy zarządził w trakcie głosowania tak, żeby to głosowanie zostało przeprowadzone w sposób prawidłowy, rozpoczęcie całej procedury od początku. Tymczasem Lewica składa zawiadomienie do prokuratury na marszałek Witek o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, a Platforma Obywatelska wnosi o jej odwołanie. I pytanie do pani poseł Chmiel. Czy głosowanie ma odzwierciedlać wolę Sejmu, czy odzwierciedlać awaryjną wolę maszynki do głosowania?
No widzę, że pan dalej kontynuuje przekaz TVP Info, że
nie,
zacięło
nie kontynuuję
się,
żadnego przekazu.
Że
ja
zacięły
obiektywnie
się
przedstawiłem
urządzenia,
stan rzeczy.
Bo jest taka narracja zaraz.
Pani poseł, ale pani wie o tym, że do awarii nic urządzeń nie doszło już na początku samej
tak,
tej kadencji.
Ale w
przypomnieć
tej
pani, kto zgłaszał awarię urządzeń do głosowania?
Tak, ale nie,
posłowie
ja
Platformy Obywatelskiej, pani poseł Hoc i pan poseł
Panie
Lenartowicz
redaktorze
w trakcie wotum zaufania dla rządu.
Panie redaktorze, zgadzam się, ale mówimy o tym głosowaniu w czasie.
Również.
W trakcie rzeczywiście poprzednich głosowań były zgłaszane usterki, ale w czasie tego głosowania wiceszef Kancelarii Sejmu, co jest nagrane, wyraźnie powiedział do pani marszałek Witek: pani marszałek, tak nie można, wszyscy posłowie zagłosowali. I to jest nagrane, szanowni
państwo.
Ale
nie wszyscy posłowie zagłosowali,
ale gdyby
bo pani marszałek pytała wedle stenogramu też.
Gdybym ja mogła skończyć chociaż jedno
tak,
zdanie.
Tak, no tylko
dobrze?
Musimy oddawać stan faktyczny.
Ale tak było, tak było. I proszę państwa, ja wiem, że narracja jest PiSu taka, że pani marszałek anulowała nie dlatego, że z sali jedna z posłanek PiSu powiedziała: pani marszałek, przegramy, my to przegramy, trzeba anulować, co jest też nagrane, tylko macie państwo w PiSie macie narrację, że po prostu ze względów technicznych, co nie jest prawdą. Ale chciałabym podsumować to, że
PiSu wypowie się że za moment, to będzie
jeżeli wszyscy zagłosowali, o czym wiedziała pani marszałek, to pani marszałek
nie, pani
była
marszałek przecież dopytywała cały czas, czy wszyscy posłowie zagłosowali.
Nie musiała
pisała, nie z różnych stron sali.
Mówi pan nieprawdę, bo nagrane jest, proszę przesłuchać, że pan, że
no,
wiceszef
pan
Kancelarii Sejmu mówi wyraźnie do pani marszałek, wszyscy posłowie zagłosowali. I jeżeli w takiej sytuacji, jeżeli wszyscy zagłosowali, pani marszałek była zobowiązana ogłosić wyniki i jeżeli chciała powtórzyć głosowanie, a miała do tego prawo, to ogłosić wyniki, zebrać 30 podpisów i zrobić reasumpcję głosowania. A w ten sposób, tak jak zrobiła, to, jak postąpiła pani marszałek, zwyczajnie złamała regulamin.
Ale państwo
z PiSu obecna, nie, to była zupełnie inna sytuacja,
identyczna,
bo były rzeczywiście
Rabenda
były usterki techniczne wtedy. To była zupełnie inna sytuacja, ale po prostu obecna władza nieraz łamie regulamin i po prostu postępuje tak, nieraz łamie konstytucję, łamie regulamin, po prostu
kabaret.
Po prostu macie to państwo z PiSu we krwi.
To teraz Janusz Śniadek, poseł Janusz Śniadek powiedział kabaret.
No oczywiście, tak przyznam, że słucham tego z rosnącym rozbawieniem. Miałbym pytanie do pani poseł. Czy gdyby jakieś głosowanie odbyło się nawet 5 razy po kolei w tej samej sprawie, czy wyniki powinny się różnić? czy być takie same jednak. W jawnym głosowaniu, gdzie każdy poseł może, ma możliwość sprawdzenia, bo jest to głosowanie imienne, są wydruki, jak kto zagłosował, w jakiej konkretnie sprawie, może sprawdzić, jak zagłosował, czy jest to zgodne z jego wolą, jego decyzją, czy można w ogóle pleść jakieś bzdury o jakieś oszustwie.
No panie więc, pośle, więc w proszę tym, w ten sposób sensie... nie mówić, że ja plotę bzdury po pierwsze, a po drugie doskonale pan wie, że można wszystko sprawdzić pod warunkiem, że jest ogłoszony wynik głosowania i wtedy tylko, mamy wydruki tylko... imienne.
Ale poseł, może
szanowni
to
państwo, po prostu
sprawy,
posłowie z PiS-u, rząd chce tak. głosować wszystkie koniec kolejne ustawy świata. Do skutku, aż wygracie. I jeżeli grozi wam przegrana, to ponawiacie głosowanie.
No więc chodzi pani o to, żeby zafałszować wynik tego głosowania w taki sposób, żebyście to wy wygrali.
Nie,
w koniec...
żeby nie podać
ale
wyników.
Czy pani pozwoli mi powiedzieć spokojnie? Skąd tu pani, nie wiem, zupełnie się pani zachowuje w sposób niedopuszczalny. Zresztą podobnie jak wiele osób wtedy na tej sali. Przyznam, że był wyjątkowo trudny, powiedzmy, czy męczący blok głosowań wówczas. Była nieustannie wrzawa na sali, jakieś okrzyki. Chwilkę wcześniej...
Czy z pana perspektywy, tam gdzie pan zasiada w Sejmie, wszyscy posłowie mówili, że mogą głosować swobodnie,
nie,
czy były jakieś wnioski?
W ogóle z perspektywy pojedynczego posła...
To byliśmy chyba w dwóch różnych sejmach. Wszyscy pani, mówili, proszę podać wyniki,
pani
wszyscy zagłosowali.
W ogóle, że pojedynczy głosów w sali w ogóle widzi, co się orientuje, czy orientuje się, jakie wydarzenia toczą się na sali, na całej sali, jest absurdem. Zwłaszcza wobec tego, co się działo w ławach opozycji. Chwilę wcześniej pan Szczerba przez 2 minuty przedłużył w ogóle okres głosowania. Trzeba było powtórzyć, bo on biegał z niedziałającą kartą po sali. Więc ten,
po czym
ten
to
dzień,
zostało naprawione?
Ten dzień
przed tak? tym głosowaniem? Tak, oczywiście. Doskonale pan wie o tym.
Pani poseł, proszę siebie naprawić na chwilkę i pozwolić mi skończyć
panie
tak, jak
pośle.
Ja nie przeszkadzałem pani. Czy ja przeszkadzałem pani? Przepraszam,
tak,
przed
tak.
chwilką. Więc proszę mi pozwolić skończyć.
Chociażby no takimi dobrze, słowami obraźliwymi, że ja opowiadam bzdury. Takich rzeczy się nie mówi do drugiego
nie
człowieka.
Nie użyłem określenia wobec
dokładnie
pani.
Dokładnie pan
powiedziałem później i to raczej
dokładnie
wobec
to
wybitnych, prominentnych posłów Platformy, którzy występowali na konferencji prasowej opowiadając o jakimś rzekomym oszustwie. Więc z tego punktu widzenia zadam pytanie jeszcze raz. Czy 3-4-krotnie powtórzone głosowanie w tej samej sprawie może się różnić wynikami? Jeśli jest przeprowadzony w sposób poprawny.
Nie
a więc w tej chwili domaganie się od pani
głosować.
Marszałek, rzeczywiście, gdyby ogłosiła wynik głosowania, tak mówi regulamin, że w momencie po ogłoszeniu wyników głosowania nie można już go anulować. Wówczas w sposób oczywisty bardzo szybko mogła być przeprowadzona reasumpcja. Nie było. Na szczęście udało się uniknąć tej sytuacji. Powtórzono wynik głosowania, powtórzono głosowanie.
Procedurę całą głosowania.
Całą procedurę głosowania. Ono oddaje absolutnie wynik wolę posłów na tej sali i w tej chwili robienie awantury wokół tego to jest tylko wyraz pewnej impotencji programowej. Nie ma się czym zająć, niczego do zaproponowania społeczeństwa. Proponuje się awanturę.
Czy jest w takim razie, ale też wniosek taki Zjednoczonej Prawicy, żeby dokonać zakupu już zaplanowanego chyba, nowych maszyn do głosowania, bo te awarie się zdarzają.
Te urządzenia do głosowania, to oprogramowanie jest od początku tego stulecia, już ma ponad 18 lat.
Może czas na nowe aparatury.
Wiem, że był już jeden przetarg przeprowadzony, unieważniony bodajże w 17 roku. W tej chwili podobno trwa kolejny na nowe oprogramowanie do urządzeń do głosowania w Sejmie. Myślę, że zważywszy też na temperaturę, na emocje, które się objawiają na sali sejmowej, zwłaszcza niestety wśród opozycji, to z całą pewnością usprawnienie czy uniknięcie tego rodzaju usterek dobrze wpłynie na przebieg, na spokojniejszy przebieg obrad Sejmu.
Dodajmy tu już teraz poseł Marek Rutka, tylko jeszcze dodam, że w trakcie głosowania nad wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego pani poseł Gabriela Lenartowicz z Platformy Obywatelskiej powiedziała, która zgodnie z wynikiem zagłosowała za rządem, powiedziała tak, w trójkę mieliśmy problem z kartami, mam jeszcze 2 głosowania pomylone, gdzie głosowałam, a system pokazuje, że nie głosowałam. Czy w takim razie pytanie do pana posła Rutki, marszałek Sejmu nie ma dbać przede wszystkim o to, żeby głosowania odzwierciedlały wolę Sejmu, bo wy idziecie bardzo daleko z wnioskiem do prokuratury.
Głosowanie powinno przede wszystkim odzwierciedlać stan faktyczny.
Czyli wolę wszystkich posłów obecnych na sali, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu.
Co to znaczy wolę? Ja chciałbym tylko podkreślić, że pan Dariusz Salamończyk, siedzący obok pani marszałek Witek, przedstawiciel Kancelarii Sejmu, wyraźnie powiedział, że wszyscy posłowie oddali głos. Inną sprawą jest, że może ten oddany głos nie był, można powiedzieć, zgodny z wolą, jak tutaj pan się redaktor często powołuje, partii rządzącej. To jest inna sprawa. Natomiast faktycznie ale panie pośle, ja
powołałem na wolę pani poseł Lenartowicz z Platformy Obywatelskiej.
Ale proszę nie wracać do poprzednich głosowań. Mówimy teraz o tym głosowaniu.
Ja mówię o tej konkretnej sytuacji. Regulamin Sejmu jest tutaj jednoznaczny. Nie ma sytuacji takiej, że nie publikujemy, to znaczy nie udostępniamy wyniku głosowania. Procedura i regulamin Sejmu mówi o tym. Ogłoszony musi być wynik. Następnie grupa 30 posłów składa na piśmie wniosek o reasumpcję i następuje na tym samym posiedzeniu Sejmu powtórne głosowanie.
Tak stanowi rzeczywiście regulamin.
Regulamin Sejmu, dobrze zacytował
regulamin Sejmu, tylko co w sytuacji, kiedy nie doszło do podania wyniku głosowania. Centrum Informacyjne Sejmu mówi, że marszałek nawet nie znała tego wyniku głosowania i w trakcie procedury, stwierdzając awarię systemu, dopuszcza ponowne uruchomienie procedury głosowania.
Nie było awarii systemu.
Wszyscy zgodnie z tą informacją, jaką przekazał pracownik Kancelarii Sejmu, wszyscy posłowie obecni na sali, którzy mieli karty, zagłosowali.
To dlaczego w stenogramie są zgłoszenia, że nie głosujemy?
Stenogram, co państwo chcą osiągnąć, ja powiem tak, 23 października tego roku, jeszcze przed zaprzysiężeniem, było szkolenie dla nowych posłów. Ja jestem posłem po raz pierwszy. To było między godziną 12.45 a 13.20. Można to sprawdzić na zdjęciach dziennikarzy i zapisy kamer też to mają. O tej godzinie odbywało się szkolenie z głosowania, także i z głosowania na listę. Przyznaję, jest to głosowanie inne od
To głosowanie nie jest tak proste, za, przeciw, kto się wstrzymał, bo to jest głosowanie nad kilkoma kandydaturami członków do Krajowej
Rady.
Trzeba
użyć 5 przycisków. Myśmy robili głosowanie próbne. Posłowie lewicy, w większości są to posłowie, którzy po raz pierwszy zasiadają właśnie w ławach poselskich, stawili się praktycznie w komplecie na tym szkoleniu. Mam też zdjęcie, na swoim Twitterze to opublikowałem, po stronie PiSu. Osób było zaledwie kilka. Także nie wzięli udziału w szkoleniu, które, jak powtórzę, było szkoleniem obowiązkowym. Bardzo źle wygląda, jeśli szkolenie następuje dopiero
czyli
podczas obrad.
Pan przyznaje, że nastąpiło zagłosowanie niezgodnie z wolą albo awaria systemu.
Ja tutaj absolutnie nie chcę być adwokatem posłów i posłanek PiSu. Natomiast można powiedzieć o nie najlepszym, nazwijmy to, wykonywaniu obowiązków poselskich. Szkolenie jest obowiązkowe, trzeba było wziąć w nim udział. Natomiast nie jest to specjalnie, jak powie, złożone, skomplikowane głosowanie, jeśli ktoś jest w stanie obsłużyć
domofon. Panie pośle, ja sięgnąłem do tego stenogramu, który został publikowane na stronach Sejmu. Państwo twierdzicie tutaj, pani poseł Chmiel i pan poseł Rutka, że nie było żadnych zgłaszanych problemów. No, nie było zgłaszanych przez posła Borysa Budkę, który powiedział na pytanie pani marszałek, czy są problemy, czy u państwa nie działa karta. Poseł Borys Budka mówi, że działa. Natomiast głosy z sali są też takie. Nie działa. Głos sali nie działa. Czy nie ma problemów? Głos sali. Jest problem. Głos sali nie działa. Czyli były zgłoszenia z sali.
To było w poprzednim głosowaniu.
Nie, to jest to głosowanie. Pani poseł, ja sięgnę do stenogramu.
Ale skoro wszyscy posłowie zagłosowali, to jak widać nie było problemu.
Ale tego nie wiemy, czy zagłosowali. Zagłosowali. Procedura głosowania nie została zakończona. I Karol Rabenda, który chciał się odnieść, jak rozumiem, do
głosowania,
które dotyczyło w takiego trybu, kiedy marszałkiem Sejmu był Radosław Sikorski.
Dokładnie w tej samej sprawie, czyli wyboru członków do KRS-u 4 lata temu marszałek Sikorski, który tłumaczył dokładnie tak jak na szkoleniu, jak głosować. Wtedy podejrzewam, że to wtedy w większości pewnie posłowie Platformy, bo wtedy oni mieli większość.
4 lata temu marszałek Sikorski też pan pomylił.
Przed chwilą pani Jarolima, za przeproszeniem, że ktoś
wtedy
pani przerywa, a nie daje pani skończyć zdania.
No to proszę,
marszałek Sikorski tłumaczył tą procedurę, posłowie głosowali źle, więc on zrobił identycznie, dokładnie to samo, co pani marszałek Witek, czyli przerwał procedurę głosowania i zarządził, zresetował system, nie znając wyników głosowania, tak samo jak pani marszałek Witek, i posłowie oddali jeszcze raz te głosy, tak żeby właśnie oddać wolę posłów, no bo ten system, to chwilę wytłumaczę, to nie chodzi o to, kto jest za, przeciw, za konkretnym kandydatem, tylko trzeba wybrać, za którym jest i zatwierdzić tym słynnym białym guzikiem. Część posłów, mając podświetlone jedną kandydaturę, naciskała biały guzik i to był głos oddany bez wskazania kandydata, co było błędem. No to przekładając
na tym jednym kandydacie.
Przekładając na takie tradycyjne, jak my znamy głosowania z, nie wiem, z jakichś takich form starszych, czyli jak było głosowanie za podniesieniem ręki, to mamy do czynienia z sytuacją, tak jakby przewodniczący zebrania, marszałek czy przewodniczący rady poprosił o jeszcze raz o to, żeby podnieść rękę, kto jest za, żeby sekretarze mogli zliczyć te głosy. I to jest burza w szklance wody. No mówię, jeszcze... Żeby było ciekawiej, to zachęcam do obejrzenia tego nagrania z marszałkiem Sikorskim. On właśnie się tam jeszcze bardziej myli, bo on mówi, że on nie powtarza głosowania, tylko robi reasumpcję, co według standardów Platformy i opozycji było już w ogóle złamaniem prawa, bo reasumpcja jest na wniosek 30 posłów po ogłoszeniu wyników, więc jeśli posłowie opozycji szukają jakichś takich złych ludzi, którzy źle prowadzą obrady, no to droga prosta do pana Sikorskiego. On to zrobił.
To co, stanowiska państwo macie określone? I jeszcze
jeśli można, no też tak anegdotycznie. To też pokazuje sytuację, atmosferę na sali i jak długo trwało to głosowanie. Otóż był taki moment, w którym też w następstwie jakiegoś nieprawidłowego działania urządzenia do głosowania prezes Kaczyński przesiadł się ze swojego miejsca w pierwszym rzędzie do miejsca przemównicy sejmowej, gdzie włożył legitymację i okazało się, że tam mu to zadziałało już jak trzeba. I tam z tamtego miejsca głosował. I też są cytowane jak gdyby słowa, gdy zwraca się do pani marszałek o to, żeby podała wynik. Okazuje się, że pani marszałek postąpiła niezgodnie z instrukcjami pana prezesa.
Co pan opowiada, takich instrukcji.
Co próbuje się nieustannie insynuować. No więc to jest wasza stała śpiewka. Czy stała wasza śpiewka.
Więc chciałbym
podkreślić, być może pani marszałek w ogóle nie słyszała tego, co mówi prezes Kaczyński, natomiast pan prezes celowo podkreślał, żeby pokazać, że tutaj zupełnie suwerenna, samodzielna decyzja pani marszałek ma miejsce, która reagując na wrzawę, na pokrzykiwania na tej sali, żeby uspokoić być może atmosferę i uzyskać rzeczywiste odzwierciedlenie woli posłów, powtórzyła to głosowanie. Rzeczywiście jest taka możliwość, tutaj też błędnie padła informacja. Otóż biały guzik należało nacisnąć zupełnie na samym końcu głosowań, po wyborze czterech albo jednego. Jeśli ktoś nacisnął ten biały guzik szybciej, po wyborze pierwszego,
to nie zagłosował na innych kandydatów.
To już na pozostałych nie mógł zagłosować, ponieważ skończył w ten sposób głosowanie. W ten sposób być może jakaś część posłów zagłosowała, być może były tego omyłki. Stąd ta nerwowość, która wybuchła nagle na sali. Natomiast ja bym prosił jednak o pewne uspokojenie, bo jeśli ktoś się domaga uznania wyników tego pierwszego głosowania, to powtórzę jeszcze raz. Czy gdyby pięciokrotnie głosowano w tej samej sprawie, to te wyniki mogłyby się różnić?
Jest jeszcze jeden aspekt, bo opozycja często podgrzewa, że to jest jakiś zamach stanu. No, nie wiem, czy panowie posłowie i panie posłanki, tak? Dobrze pani poseł mówię? I czy pan poseł, który był na szkoleniu, wie, że nawet jeśli byłoby to ogłoszone i nie byłoby tej większości dla członków, którzy zostali wybrani, no to skutek byłby tylko taki, że marszałek by musiał i tak powtórzyć to głosowanie, bo procedura przewiduje, że do KRS-u wchodzą posłowie, którzy uzyskali bezwzględną większość głosów, a opozycja tylu posłów na sali nie ma, żeby mieć więcej niż opozycja.
Ale byłoby wtedy uczciwie i zgodnie z regulaminem.
Czyli w zasadzie by wydarzyłoby się to samo, tylko byście mieli kolejny powód do...
Dobrze, szanowni państwo,
głosowanie powtórzone, burza w szklance wody.
Skoro panowie podsumowali, to ja chciałabym jednym zdaniem też podsumować. Dowodem na tą manipulację, która została przeprowadzona, jest to, że po tym, jak domagaliśmy się wyników, pani marszałek nagle powiedziała, szanowni państwo, na wniosek opozycji anuluje to głosowanie. No nikt takiego wniosku nie składał. Zwalić jeszcze na dodatek, że to anulowanie. Nie, dokładnie jest. Proszę
przesłuchać. To. No,
proszę przesłuchać. Proszę przesłuchać.
No jest w internecie pani...
Dokładnie pani marszałek na nas zwaliła, że to my chcemy anulować.
Że poseł Szczerba zgłaszał
pretensje.
Tutaj też są głosy z tej strony,
tak,
więc...
Nagle... Ponieważ posłanka PiS powiedziała, że trzeba to anulować, bo my przegramy, tak, to pani marszałek na to zaraz odpowiada. Tak.
Bardzo
na
dużą
wniosek
część
mamy
programu
głosowania.
Głosowania.
Taka,
proponuję
dla,
może uspokojenia, chociaż nie wiem, zmianę tematu. Tutaj rozumiem, stanowiska są określone i zgody na pewno nie będzie. Ale wielkimi krokami nadchodzą wybory prezydenckie, są także prawybory w Platformie Obywatelskiej. Poznaliśmy dwójkę kandydatów, znaną już od dawna, Małgorzatę Kidawę-Błońską, ale zgłosił się także prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak. Wszystko na to wskazuje, że któryś z tych kandydatów będzie rywalem Andrzeja Dudy. Dzisiaj Ibris publikuje w Dzienniku Gazecie Prawnej, jest sondaż Ibrisu dla tej gazety, z którego wynika, jest badana druga tura, już po zgłoszeniu Jacka Jaśkowiaka. Andrzej Duda, jeżeli by startował z Małgorzatą Kidawą-Błońską, wygrałby stosunkiem 47-30, prawie 9, a z Jackiem Jaśkowiakiem stosunkiem 47-30. Pytanie do pani poseł, czy bierzecie pod uwagę to, że jeszcze wystartuje ktoś inny? Pojawiały się takie głosy, że może marszałek Tomasz Grodzki byłby dobrym kandydatem na prezydenta.
Te głosy pojawiały się, ale bardzo dawno był namawiany. Mamy wiele osób, które...
Od niedawna jest marszałki.
Które na pewno podołałyby tej sytuacji. Natomiast, jak państwo wiedzą, termin zgłaszania kandydatur już minął i do tego terminu, zgodnie z tym terminem, zgłosiły się dwie osoby. I pan prezydent Jaśkowiak oczywiście jest bardzo dobrą kandydaturą, jest bardzo dobrym prezydentem. Natomiast ja nie ukrywam, że ja popieram panią marszałek Małgorzatę Kidawę-Błońską i to nie tylko dlatego, że jest kobietą, chociaż na pewno też, ale jest to wyjątkowo mądra, inteligentna osoba i która przede wszystkim nie budzi, potrafi połączyć różne środowiska. Może nie uprawia boksu, tak jak i pan prezydent Jacek Jaśkowiak, ale też umie zadawać polityczne ciosy.
Dotąd uniknęła nokautu. Wrócimy zaraz po serwisie informacyjnym.
Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
I wracamy do wątku wyborów prezydenckich, prawyborów w Platformie Obywatelskiej. Jeszcze jedno pytanie do pani poseł Chmielczy. Grzegorz Schetyna nie powinien w jakiś sposób uwiarygodnić samej procedury prawyborów, no bo Radosław Sikorski, który startował w prawyborach poprzednich, powiedział, że on już w ustawionych prawyborach nie weźmie udziału. Grzegorz Schetyna nie obalił tego twierdzenia.
Nie są to ustawione prawybory. Samo to, że wszyscy państwo widzieliście w telewizji, nieraz pani marszałek Kidawa-Błońska była zaskoczona tą drugą kandydaturą w nieznanej kopercie na początku. Dopiero potem pan prezydent Jaśkowiak się ujawnił. Także te wybory na pewno nie są ustawione. Nie wiem, jak było w poprzednich, co mówił pan Radosław Sikorski. Nie byłam wtedy posłem, nie byłam tak blisko tych spraw, także nie mnie to komentować.
To pytanie do Janusza Śniadka, która z tych osób, które pretendują, którą mogą wygrać prawybory, byłaby trudniejszym rywalem dla Andrzeja Dudy?
Ja przyznam, że dość tak ambiwalentnie do tego podchodzę. Oczywiście, o ile w ogóle można to tak powiedzieć, że się wie coś więcej o pani Kidawie-Błońskiej, o tyle, że no, znamy ją troszkę dłużej, nie? Natomiast wiele ocenia, że jej poglądy są nijakie. Pana Jaśkowiaka znam bardzo słabo. No, ostatnio zaistniał tylko swoją deklaracją poparcia dla małżeństw homoseksualnych. Natomiast niewiele więcej ponad te spory czy boje polityczne, które on tam toczył, o nim wiem. Natomiast myślę, że bardzo charakterystyczny jest choćby ten przekaz z tego posiedzenia Sejmu. W zasadzie najbardziej doniosłym wydarzeniem, które miało miejsce podczas jego trwania, było exposé premiera i pewien plan dla Polski, plan dalszego rozwoju, doganiania przez Polskę poziomu życia Polaków z Unią Europejską. Natomiast tutaj sprowokowanie, czy to choćby dzisiejszy przebieg audycji, żeby zamiast mówić o Polsce, pochylać się na tym, mówimy o awanturze, pokazuje, że myślę, że tak jak Prawo i Sprawiedliwość ma plan dla Polski, dokładnie tak samo sprawdził się Andrzej Duda, ma konkretny program.
I przejdziemy do expose. W takim razie pan poseł Rutka, pytanie o Lewicę. Tu wymienia się dwóch kandydatów, potencjalnie Adrian Zandberg i Robert Biedroń. Rozumiem, że pana wybór jest oczywisty.
To może też być kandydatka. To jeszcze nie jest przesądzone. Na pewno przed końcem...
Na przykład?
Najlepsza, może najlepsza posłanka Lewicy. Może ktoś spoza Sejmu. Naprawdę mamy z kogo wybierać. My nie mamy tak ograniczonego wachlarza jak na przykład Prawo i Sprawiedliwość. Ale co jest bardzo ważne...
To nie chodzi o ograniczony wachlarz, tylko po prostu naturalne jest, że prezydent ubiega się o reelekcję. To jest oczywiste.
Aktualny prezydent w sondażach uzyskuje poniżej 50%. Także nieunikniona jest druga tura.
Robert Biedroń 8.
Robert Biedroń był prezydentem, to prawda, ale Słupska, a nie państwa.
Nie, mówię w sondażach prezydenckich prezydenta Polski.
Tak, no ale Lewica to nie jest tylko Robert Biedroń. Jak powiedziałem, mamy wielu interesujących, ciekawych kandydatów i kandydatki. Także ta decyzja jeszcze nie zapadła. Na pewno będzie to wybór najlepszy z możliwych, kogoś bardzo progresywnego, a wracając do kandydatów Platformy, dla nas na pewno bliższy jest pan prezydent Jaśkowiak.
No i może odebrać wam elektorat.
W poglądach. Zobaczymy. Pierwsza tura to na pewno rozstrzygnie. Natomiast pan prezydent Jaśkowiak jest bardzo bliski temu, z czym Lewica szła na sztandarach, a więc otwartego miasta, w przypadku mówimy Poznania, obywatelskiego, która nie wyklucza nikogo. Także na pewno
pana słowa brzmią tak, jakby już to mogła być taka wstępna deklaracja, że gdyby Jacek Jaśkowiak dostał się do drugiej tury, to Lewica mogłaby go poprzeć.
To nie jest, to znaczy...
W drugiej turze mówię.
Wracając też, nawiązując do tego, co powiedziała pani marszałek Kidawa-Błońska ostatnio o osobach, które głosowały na Lewicę, to z całą pewnością pan prezydent Jaśkowiak jest nam bliższy, aczkolwiek decyzje żadne wiążące nie zapadły.
I krótko Karol Rabenda o wyborach prezydenckich nadchodzących.
Tak jak tutaj już padło, no, prezydent Andrzej Duda będzie się ubiegał o reelekcję, u nas sytuacja jest prosta. No, jeśli chodzi o kandydatów opozycji, no to Lewica jeszcze pewnie tam ustala. A te prawybory, pseudoprawybory, bo to nie są żadne prawybory, bo jeśli kandydata wybiera organ partyjny, no to tutaj nie ma mowy o prawyborach. Członkowie Platformy
Państwo organ
w ogóle
się nie będzie, także
nikt, nie będzie, nikt nie będzie mógł wybierać, jeśli chodzi o Platformę Obywatelską. Mam wrażenie, że te prawybory, pseudoprawybory zostały
prawybory
wymyślone po jakichś...
w Stanach Zjednoczonych też są wewnątrz partii robione. Dlaczego pan
ale
to...
A czy pani będzie, pani jest w tym zarządzie, czy w tej Komisji Krajowej, czy członek Platformy Obywatelskiej będzie mógł zagłosować na panią Kidawę-Błońską albo na ten, w jaki sposób?
Oczywiście, będzie zjazd krajowy, przecież 14
i tam są wszyscy,
nas...
I tam są wszyscy członkowie partii, tak?
Będziemy głosować,
na zjeździe są
wszyscy delegaci z całego kraju, są posłowie. Ale oprócz tego jest bardzo dużo delegatów.
I jakie to będzie grono?
Proszę pana,
liczne, jak liczne?
To jest grono, które zostało wcześniej
wybrane.
No ale
ile osób jest?
Szerokim.
To jest grono jakieś, to ja wytłumaczę, bo pani ma problem, to pewnie jest jakieś nie, grono jakieś tysiąca
problem,
osób, które są no, jakąś tam elitą
więcej,
Platformy Obywatelskiej.
Więcej.
Która będzie wybierać sobie kandydata w sposób no wewnętrzny. To nie są prawybory, nie ma co się zajmować. A myślę, że one zostały wymyślone do jakiejś gry partyjnej wcześniej, a teraz są potrzebne Platformie te prawybory jak rybie ręcznik. No, jest problem z tym, zgłosił się drugi kandydat, chyba wszyscy myśleli, że będzie tylko jeden. I sprawa się skończy, a tak...
W połowie grudnia zobaczymy, jakie będą decyzje.
Szanowni Państwo, najważniejsze,
Platformy.
Żeby kandydat przestrzegał konstytucji, bo to klucz do bycia prezydentem. Jest fundamentem naszego kraju.
I ustawione wybory
ponad podziałami politycznymi, a prezydent Duda tego nie robi.
I przechodzimy do oceny expose. Szanowni Państwo, to może najpierw pytanie do opozycji, do pani poseł Chmiel. no, ogólną ocenę oczywiście ekspozy, ale także pytanie, czy któreś z tych projektów, czy zapowiedzi projektów infrastrukturalnych, takich jak chociażby Centralny Port Komunikacyjny, dzisiaj dowiedzieliśmy się, że pełnomocnikiem rządu będzie poseł z Pomorza, Marcin Horała, czy na przykład kwestie dodatkowych ulg zapowiedzianych dla rodzin z trójką dzieci, czy wreszcie kwestie strategii powrotu Polaków do ojczyzny. Krótko mówiąc, czy są takie projekty zapowiedzi premiera, które opozycja byłaby gotowa poprzeć?
No więc do tego wszystkiego, co pan redaktor powiedział, oczywiście mogę się odnieść, natomiast do ostatniego punktu rzeczywiście pan premier w swoim exposé chwali się, że o 100 tysięcy Polaków z zagranicy wróciło, natomiast nie podkreślił, że to jest wynik Brexitu, jak również chwali się dbaniem o klimat, ale przypominam, że to PiS zamordowało produkcję energii wiatrowej w Polsce przez ustawę, przeciwko której protestowaliśmy. Obiecywali chociażby na wielu posiedzeniach na Politechnice Gdańskiej były sympozja na temat stopni na Wiśle budowy. Chwalono się, że będą one realizowane, jakoś tego nie ma. Chwalił się pan premier Morawiecki rekordową liczbę oddanych mieszkań, tylko nie podkreślił tego, że to są mieszkania budowane przez prywatnych deweloperów. Natomiast jeśli chodzi o Państwowe Mieszkanie Plus, to jest kompletna klapa. I to, co powiedziałam panu premierowi, mogę teraz powtórzyć.
Tylko dopowiem, że wie pani, że to z winy samorządów niestety też.
Ale no co pan mówi? Mieszkanie Plus, winy samorządów.
Nie chcą przekazywać
gruntów. Panie redaktorze, widocznie pan nie zna.
No właśnie znam wolę samorządów, które nie chcą przekazywać gruntów pod te mieszkania.
Panie redaktorze, to nie samorządy mają, nie zna pan ustawy, nie samorządy mają
nie
przekazywać
grunty. Nie na gruntach samorządowych,
mogę odpowiedzieć, nie przekrzykiwać. Mogę odpowiedzieć, nie przekrzykiwać. Nie, panie redaktorze, na gruntach samorządowych. Mieszkanie Plus ma być budowane według ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości na gruntach państwowych. Pozyskiwanej z Poczty Polskiej, z terenu Poczty Polskiej, PKP. Agencja Mienia Wojskowego, wszystkie, za komuny. To
także
jest,
z gruntów samorządowych.
Panie redaktorze, nie chcę pana przekrzykiwać, ja chcę krótko powiedzieć. To jest powrót do PRL-u. Tak budowano za czasów PRL-u. Państwowe grunty wszystkie były razem i rozdawane były państwowe grunty po uważaniu spółdzielniom swoim i one budowały na tych mieszkaniach. I podsumowując, Mieszkanie Plus, które kompletną klapą się okazało, to nie dało rady, nie dało efektu, okazało się klapą za czasów systemu PRL-u i tak samo teraz nie będzie z tego
odpowiedź
sukcesu. Jeszcze chciałam
pani
powiedzieć...
Poseł Śniadek, ale to bardzo... To
dobrze,
trochę,
jeszcze
to pani
chciałam
poseł wygłasza też takie kontr-expose.
Jedno zdanie chcę to jedno podsumować. Zdanie. Dobrze, podsumować. Mogę tak mówić, gdzie pan premier żyje w równoległej rzeczywistości, chwali się rzeczami, które są kompletną klapą, ale
odpowiedź.
Chciałam podsumować. Dla mnie to, że pan premier mówił o wizjach, nie podając żadnych szczegółów, w jaki sposób chce te wizje realizować, to jest jedna wada. A druga, że nie powiedział nic na temat bessy gospodarczej, która nas czeka na, jak najbardziej.
I poseł Janusz Śniadek, padło pięć zdań, pani poseł. Pani poseł, pięć
zdań,
przepraszam. Pan poseł Janusz Śniadek, bardzo dużo zarzutów pod pani poseł Chmiel.
Ekonomiści uprzedzają o tym,
mówiliśmy
że dalej rozdawać nie można.
Pan poseł Śniadek odpowie na przykład w kontekście Mieszkania Plus.
Przez grzeczność czekam, aż pani poseł Chmiel zakończy swoje wystąpienie. Jak powiedziała, ona może mówić, no właśnie słowa. Natomiast te zarzuty o tym, że nie ma konkretów, no stoją... Podać wodę? Więc te oskarżenia...
Nie potrzebuję, ale konkretu z exposé pana Morawieckiego.
Może jednak. Więc te słowa stoją w zupełnej sprzeczności właśnie z faktami. Myślę, że tu postęp, rozwój gospodarczy, wzrost PKB w Polsce, sytuacja budżetowa są absolutnie zaprzeczeniem temu wszystkiego, co opowiada pani Chmiel. Natomiast jest faktem, że my cały czas stoimy w obliczu poważnych zagrożeń sytuacji naszego otoczenia. W Niemczech już od lat pogarsza się sytuacja. W tej chwili mam do czynienia wręcz z recesją i mamy świadomość, że to prędzej czy później może się odbić na naszej sytuacji. I właśnie w związku z tym ta polityka dużych transferów społecznych, polityka inwestycji prowadzona przez polski rząd, zresztą planowane również dalsze ulgi dla przedsiębiorców, ten zerowy CIT dla młodzieży, który jest wprowadzony w tej chwili, mowa o estońskim bodajże systemie podatku CIT.
A program Mieszkanie Plus, który mówi pani poseł?
Program Mieszkanie Plus będzie konsekwentnie rozwijany. Rzeczywiście on w tej chwili, można się pochwalić, bodajże na poziomie chyba 200 tysięcy mieszkań.
900 mieszkań dokładnie.
864 mieszkania.
Ze 100 tysięcy.
Ze 100 tysięcy, które ale pan które, premier które obiecywał, są,
które
100
są w trakcie budowy,
mieszkań.
Natomiast jest faktem, że bez zaangażowania się w to również samorządów, ten program w sposób znaczący...
No pani poseł mówiła, że tylko grunty państwowe mają być...
Pan poseł Śniadek może by przeczytał ustawę i by zobaczył.
No ale w Gdyni nie, mieszkania...
Pan poseł Śniadek próbuje przeczytać, aż pani Chmiel opadła emocje.
Na prywatnych terenach budowane są przez prywatnego dewelopera, szanowny panie.
Ale dokładnie jest to w ramach tego programu przez...
Otwieranie tematu prywatnych deweloperów w Gdańsku to jest bardzo ryzykowny chyba temat, pani poseł.
Bo Gdynia tutaj się powstało w szczerym polu.
Tutaj wiemy, jak to niestety wygląda.
Panie redaktorze, proszę do mnie takich haseł nie
używać. Proszę państwa, macie republika
deweloper.
Macie państwo ilustrację, krzyk, zagłuszanie, żadnej merytorycznej dyskusji. Pomimo deklaracji...
Neptun Park, to jest chyba dowód, który został wybudowany w sąsiedztwie
ale
plaży.
Ale teraz mówimy
mieszkania.
O ekspoze premiera,
nie, no pani
o
chciała jakiś dowód. 11,5 miliona bardzo. Złotych miało być pobrane przez miasto z tytułu opóźnionego przekazania mieszkań i nie zostało pobrane przez miasto Gdańsk, więc możemy o tych republice deweloperów długo, ale to jest...
Do tego tematu proszę poprosić
pani prosiła
miasta,
o konkret, tak,
ja
pani prosiła o konkret, to podałem.
Osobą.
I pan poseł Rutka ocena ekspoze, bo pani poseł nie odpowiedziała mi na pytanie...
Ale jeszcze chciałem dokończyć, że nie dano mi szansy. Tu pani Chmiel w zasadzie w każde moje zdanie się wcina. Tutaj z emocjami.
I myślę,
to pokazuje, w jaki sposób w ogóle bardzo źle się zapowiada ta kadencja. To nie ulega pierwsze posiedzenie Sejmu, piramidalna awantura. Powiedzmy, nieustanne próby wyciągania ręki. Pan premier wręcz zakończył swoje wystąpienie, swoje ekspedę podaniem ręki do opozycji. Czy ta ręka zostanie przyjęta? Twierdzę, że hipokryzja. Myślę, że tu mamy tego właśnie ilustrację. Natomiast oprócz fundamentalnego stwierdzenia, oparcia na aksjomatat, że podmiotem polityki rządu jest rodzina i że tutaj oparta na wartości, na wolności, solidarności całego społeczeństwa, to było przełożone na konkrety, na inwestycje, na wielkie te infrastrukturalne, jak Centralny Port Komunikacyjny, Mierzeja, Via Carpatia, rozbudowa sieci kolejowych, trwający cały czas program budowy dróg powiatowych, budowa 100 obwodnic. To są ogromne inwestycje, które powodują, że pomimo recesji w Niemczech, my ciągle mamy wzrost PKB na poziomie, no w tej chwili, w ostatnim kwartale już spadł chyba na 3,9, poniżej 4%, ale ciągle tutaj jesteśmy stawiani na przykład w Niemczech jako kraj swoistego cudu gospodarczego. Ja wierzę, że to będzie trwało dalej dzięki tej znakomitej polityce rządu.
Poseł Rutka, pytanie, czy Lewica jest gotowa poprzeć jakieś projekty, na przykład infrastrukturalne, choćby przekop Mierzei Wiślanej.
Pan premier w swoim expose ponadgodzinnym na kwestie związane na przykład z ochroną zdrowia poświęcił 3 minuty. Ja po tym expose wystąpiłem w Sejmie i zadałem panu premierowi pytanie, jak rzeczywiście będzie wyglądała kwestia zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia.
No to jest zapowiedziane bardzo wyraźnie.
No tak, to są tylko zapowiedzi.
Pan premier
na kwestie związane z ochroną zdrowia poświęcił znacznie mniej czasu niż na kwestie
Narodowa strategia onkologiczna, narodowa strategia kardiologiczna.
Ale to są tylko programy, proporcja. Za tym nie idą żadne rozwiązania.
Ale premier przedstawia wizję, dopiero później będzie konkretyzowana w ustawach. No tak expose inaczej trwały 5 godzin pewnie, gdyby premier miał wszystko przedstawić.
Pan redaktor zadał pytanie, czy lewica ewentualnie mogłaby, no nie wiem, poprzeć, tak, czy przyjąć jako dobrą monetę wystąpienie pana premiera. Gdyby pan premier był po raz pierwszy kandydował na urząd prezesa Rady Ministrów, być może tak. Natomiast pan premier od kilku lat sprawuje rządy i te jego mgliste deklaracje, no nie, że tak powiem,
niewzbudzające... Znakomicie się sprawdziły przez te 4 lata.
Panie pośle, mogę? Niewzbudzające naszego zaufania. Ja chciałem wrócić do tych kwestii właśnie światopoglądowych. Pan premier poświęcił na to bardzo, bardzo wiele czasu. Natomiast trzeba o tym powiedzieć, że Polska obok Węgier i Chorwacji jest pierwszej trójce krajów z największą umieralnością na nowotwory złośliwe. Na 93 leki stosowane w onkologii europejskiej w Polsce dostępne są tylko 44. To są realne problemy. Nie przekop, nie jakiś centralny port komunikacyjny. Za chwilę pewnie będzie, nie wiem, centralny kiosk ruchu.
Była zapowiedź w
ekspoze
też rozszerzania tych refundacji leków specjalnych na
nowotwory. Nie skupiamy się na rzeczach, które dotykają prawdziwych obywateli. Jeśli pan redaktor odwiedziłby SOR i spędziłby na przykład 14 godzin, to dla niego to będzie ważniejsze niż budowanie kolejnych pomników, przekopów, centralnych portów komunikacyjnych i tak dalej, i tak dalej. To
ale
są
premier
realne
musi
uwzględniać
i kwestie bezpieczeństwa wewnętrznego, zewnętrznego i politykę zdrowotną. Taka jest natura expose. To nie jest tylko expose o polityce zdrowotnej, a o tym też, jak pan powiedział, było.
Muszę panu powiedzieć, panie redaktorze, od 8 miesięcy wszystkie migi, które mamy, są uziemnione. Piloci stracili uprawnienia do latania na tych samolotach. Gdzie mówimy o jakim bezpieczeństwie, skoro my nie mamy floty powietrznej, tak?
No mówimy to na przykład o umocnieniu sojuszu polsko-amerykańskiego.
To nie
powinno opierać się tylko na defiladach i na święceniu sztandarów, tylko powinniśmy realnie
inwestować. A bazy amerykańskie?
Baza amerykańska będzie oddana za 2 lata.
No ale jest zwiększany kontyngent wojsk amerykańskich.
Myśli pan, że kilkoma tysiącami żołnierzy obronimy nasz kraj?
Myślę o tym, że wpisanie Polski do systemu obronnego Stanów Zjednoczonych i umożliwe szybki przerzut dzięki centralnemu portowi komunikacyjnego, bo taki ma też być funkcja tego lotniska,
zwiększy nasze bezpieczeństwo. Się zanurzyć i wynurzyć.
Karol Rabenda, odpowiedź może na te argumenty też posłucha.
Ja mam pytanie, jak pan już taki jest ekspert od militariów, to co te okręty podwodne miałby robić, bo one póki nie są wyposażone...
Bronić naszych granic. W przeciwieństwie do kapelanów.
Mam nadzieję, że słucha ktoś z Akademii Marynarki Wojennej i ma duży ubaw. Tak, to potrzebujemy nowych okrętów, potrzebujemy nowych myśliwców, co zresztą się dzieje, bo mamy zamówione nowe myśliwce tutaj, jeśli chodzi o sprzęt wojskowy,
to jest deklaracja.
No tak, tak. Znaczy ja wiem, że ideałem dla SLD byłoby zakupienie Su-80 ileś tam z Rosji, ale no dobrze, skończmy
ten temat. Poseł Rutka mówił dużo
o przepraszam, bo to był chyba ambasador z czasów Platformy Obywatelskiej,
społecznych,
który mówił, że to są fajniejsze samoloty.
Na przykład mało było zdaniem pana posła o polityce zdrowotnej.
Jeśli chodzi o te leki, no to tutaj taki przykład, który gdzieś tam się wiąże z Trójmiastem, profesor Czałderna, który objął szefostwo Agencji Badań Medycznych. To jest instytucja, która właśnie ma uzupełniać te braki od lat, bo to nie jest kwestia dostępności leków, które są na zachodzie onkologicznych, to nie jest kwestia 2, 3, 5 lat, tylko to są zaniedbania całej trzeciej RP i ta agencja, z tego co wiem, to już prowadzi badania, które mają uzupełniać te... No, wiemy, że koncerny farmaceutyczne mają swoją politykę i niekoniecznie ona musi być zgodna z tym zapotrzebowaniem pacjentów w Polsce, więc ta agencja ma tą lukę uzupełniać, tą lukę rynkową, która w sposób naturalny gdzieś się dzieje. Jeśli chodzi o kwestie expose, no to już nie nawiązując do tych zarzutów, ja myślałem, że jednak jakieś punkty tego expose znajdą szersze poparcie, no bo mamy tam też problemy poruszone takie, które nie są problemami dnia, czy tego rządu, no bo kwestie demograficzne to są sprawy, które dotkną Polaków za jakieś 10-15 lat, to już, no ja bym życzył premierowi Morawieckiemu tak długich rządów, ale pewnie premier Morawiecki wtedy nie będzie rządził, a Polska będzie musiała się zderzyć z tymi problemami. Tak samo jak z problemami związanymi z ekologią, z czystym powietrzem. No tutaj padło dosyć dużo zapowiedzi, to już mamy tą słynną walkę z plastikiem, ale jeśli chodzi o odnawialne źródła energii, to no, polecam pani ustawę, którą pani chyba w zeszłej kadencji też poparła. Jest to pakiet ustaw Energia Plus, która jest w zasadzie przełomowym no, takim zdarzeniem, jeśli chodzi o polską ekologię, która wprowadza pojęcie prosumenta, czyli mieszkańcy domków jednorodzinnych, firmy będą mogły montować sobie fotowoltaikę. Zresztą program Mój Prąd zadedykował tam chyba 1 000 000 000 zł na dofinansowanie do tych instalacji, więc to się dzieje. Ja myślałem, że opozycja chociaż w kilku miejscach będzie mogła wznieść się ponad udział dzisiejszy
to na koniec
i powie prawdę. Tak słowo o służbie zdrowia, która tak bardzo chodziła.
W ciągu 5 lat 70,
ja panią przekrzyczę, tym razem pani nie przerwie. To już jest szczyt w ogóle, jak się pani zachowuje. Proszę wody się napić.
Spokojnie.
Więc z 70 miliardów do 106 miliardów wzrosły nakłady na służbę zdrowia. Wzrosną o kolejne. Ilość studentów na medycynie wzrosła o 50%, podwoiła się przez te 4 lata.
I brakuje w Polsce 65 tysięcy.
Zadłużenie szpitalem sięga 14 milionów. To najwięcej w historii.
Problemy polskie są jedynym waszym sukcesem.
Nie. Wyrok sądu jest, że zadłużenie szpitali nie należy do... Oddłużanie ich nie należy do samorządu.
Ale zadłużanie tak?
Nie zadłużanie.
No, ale kto prowadzi większą część szpitali?
Mieszkańcy
zbudowany konstruktywnym podejściem opozycji do rozwiązywania problemów Polski. To jest w zasadzie filozofia, im gorzej, tym lepiej. Każdy problem Polski jest waszym sukcesem.
Panie pośle, ekspoze to był zbiór zaklęć, natomiast
znaczy, są rzeczy, które
potwierdzone przez 4 lata.
Potwierdzają obiektywnie. No, Polska rozwija się najszybciej, jeśli chodzi o kraje OECD. Mamy wzrost gospodarczy, mimo spowolnienia na zachodzie. No, taki,
jak
no,
państwo słyszycie,
a tutaj
kadencja będzie raczej burzliwa. Bardzo dziękuję za udział dzisiaj w Śniadaniu Polityków. Poseł Małgorzata Chmiel, Platforma Obywatelska.
Dziękuję
Marek
bardzo.
Rutka,
dziękuję,
Wiosna, Klub Lewicy, Janusz Śniadek, Prawo i Sprawiedliwość, Karol Rabenda, Porozumienie, Krzysztof Świątek. Do usłyszenia.
Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.